śpiewaliśmy ześli deszcz, proszę bardzo. Czy Panie wysłuchuje naszych śpiewów? Słuchuje. Śpiew pada od rana. Tak jak intuicyjnie, tak już potwierdzili. Dziękujemy Ci, że wysłuchujesz. O co prosimy? Rzeczywiście jest to prawdą, że jeżeli Bóg jest Bogiem żywym i słyszy nasze modlitwy, też jeżeli się modlimy zgodnie z zaleceniem Bożym, to On wysłuchuje wszystkich naszych. Czasami się źle modlimy, mamy pretensje do Pana Boga i On nie wysłuchuje, my się źle modlimy. Wczoraj usiadłem sobie do kazania, rozpędziłem się i byłem tak w połowie, zrobiłem sobie konspekt i mówię, to chyba jest to, co Ty chcesz, żebym dzisiaj się podzielił. Zgościłem Duch Święty przed tym, rzuć to do kosza. Jest nieaktualne. Więc to wszystko się ruszyłem, bo trochę pracę włożyłem, myślałem. To jest nieaktualne. Czym chcesz, żebym się podzielił? Powiesz o dwóch wdowach. Jednej z czasów Eliasza, a o drugiej z czasów Jezusa. Więc otworzyłem Biblię i zacząłem czytać. Pierwsza Księga Królewska, 17 rozdział. Wtedy doszło go takie słowo Pana. Stań, idź do Sarepty, która należy do Sydomu i zamieszkaj tam. Oto nakazałem pewnej tamtejszej wdowie, aby cię żywiła. Wstał więc i poszedł do Sarepty, a gdy wchodził do bram miasta, oto pewna wdowa zbierała tam drwa. Odezwał się do niej tymi słowy: przynieś mi nieco wody w naczyniu, abym się napił. A gdy ona szła, aby nabrać, zawołał jeszcze za nią: przynieś mi też, proszę, kawałek chleba. Lecz ona odpowiedziała: jako żyje Pan, Bóg twój, że nie mam nic upieczonego, a tylko garść mąki i w dzbanie i odrobinę oliwy w bańce. Oto właśnie zbieram trochę drwa, potem pójdę i przyrządzę to dla siebie, dla mojego syna, a gdy to zjemy, to chyba umrzemy. Lecz Eliasz rzekł do niej: nie bój się, idź i zrób, jak powiadasz, lecz najpierw przyrządź mi z tego mały placek, przynieś mi go, dla siebie zaś i syna swego przyrządzisz później. Gdyż tak mówi Pan, Bóg Izraela, mąka w garcu nie wyczerpie się. Oliwy w bańce nie zabraknie, aż do dnia, kiedy Pan spuści deszcz na ziemię. Poszła więc i postąpiła według słowa Eliasza i mieli co jeść ona i on i jej rodzina dzień w dzień. Mąka w garku nie wyczerpała się, oliwy w bańce nie zabrakło według słowa Pana, które wypowiedział przez Eliasza. Po tych wydarzeniach zachorował syn tej niewiasty, właścicielki domu, a tak się wzmogła jego choroba, że zaprzestał oddychać. Wtedy ona rzekła do Eliasza: cóż ja mam z tobą, mężu Boży? Przyszedłeś do mnie po to, aby przywieźć na pamięć mój grzech i przyprawić o życie mojego syna. Lecz Elias rzekł: daj mi twego syna. Potem wziął go z jej łona i wyniósł do izdebki na poddaszu, gdzie mieszkał, i położył go na swoim łożu. Następnie zawołał do Pana tak: Panie, Boże mój, czy także na tę wdowę, u której jestem gościem, chcesz sprowadzić nieszczęście, pozbawiając życia jej syna? Potem wyciągnął się trzy razy nad dzieckiem i zawołał do Pana tak: Panie, Boże mój, przywróć proszę życie temu dziecku. I wysłuchał Pan prośbę Eliasza i wróciła dusza tego dziecka do niego i ożyło. Eliasz wziął dziecię, zniósł je z poddasza na dół i oddał je jego matce, mówiąc: patrz, syn twój żyje. Wtedy rzekła kobieta do Eliasza: teraz poznała, że jesteś mężem Bożym i słowo Pana naprawdę jest w twoich ustach. Eliasz pochodził z Tiszbe w Giladzie, od wschodniej strony Jordanu. Nie wiemy, nie znamy jego pochodzenia, ale wiemy na pewno, że był posłany przez Boga, posłanym mężem Bożym, prorokiem do Izraela, aby głosić sąd Boży. Co było przyczyną tego, że Bóg posłał tam Eliasza? Bałwochwalstwo. Bałwochwalstwo było tą przyczyną. Bala czczono wtedy jako Boga pogody. A przecież Jahwe jest Bogiem pogody, Bogiem słońca i deszczu. Amen? Tak jakby przez chwilę zapomnieli. Bałwochwalstwo więc sprowadziło duchową suszę na ten kraj i na jego lud. Nieposłuszeństwo Słowu Bożemu sprawiło, że nadal oni żyli w tej suszy. W jaki sposób funkcjonowali, to nie znaczy, że było im dobrze. Wielu ludzi wtedy cierpiało. Ale dzisiaj, tak jakbym patrzył wstecz, może niektórzy z was mogą też zauważyć, że w kościołach jest pewnego rodzaju susza, sposób, by życie Ducha Bożego gdzieś umykało, a my jesteśmy tacy sami, albo co gorsza, kiedy przychodzi nam refleksja taka głęboka w naszości serca, starzejemy się, coś nam umyka, coś nam, coś ważnego tracimy w naszym życiu. Wiecie, że wdowa nigdy wcześniej nie widziała Eliasza. Nigdy wcześniej nie słyszała o nim. A jego żądanie, kiedy przyszedł do niej, czy nie było skandaliczne? Daj mi to, co masz, bo jestem głodny. Ale mam niewiele, no za chwilę umrzemy. Przynajmniej jeden posiłek przed śmiercią zjemy. Nie? Najpierw musisz przyrządzić dla mnie ten posiłek. Przychodzi obcy człowiek do wdowy, a wiecie, że był głód w kraju. Jedzenie było na wagę złota. Woda też. I mówi, daj mi jeść. Ona praktycznie mówi, że to, co mam, ten ostatni posiłek, to jest tak naprawdę ostatnie moje pożywienie przed śmiercią. I ty ode mnie tego wymagasz? I chcesz, żebym ci to oddała? Nie przeżyję. I moje dziecko, mój syn, również nie przeżyje, jeżeli to zrobimy. Ale było coś szczególnego w życiu Eliasza. Było coś szczególnego w życiu Eliasza i ona to rozpoznała. Ona w pewnym momencie przyszło do niej objawienie Boże, że to oto jest sługa Boży. Ktoś, kogo Bóg posyła, kogo namaszcza swoim Duchem Świętym. I jeżeli on przychodzi do niej, to znaczy, że coś szczególnego się dzieje. To znaczy, że jest jakiś szczególny plan. Kiedy ktoś z posłannictwem Bożym przychodzi do drugiej osoby. Bóg nie rzuca słów na wiatr. Jak kieruje jakąś osobę do innej osoby, to znaczy, że ma jakiś cel do tej osoby. Amen? Eliasz do tej wdowy Sarepty dodał tak, że jeżeli zaufasz moim słowom, jeżeli zaufasz moim, czego ci nie braknie. Nie braknie ci pożywienia. Wszystko, co będziesz chciała, będziesz mogła zdobyć. Jeżeli się uchwycisz, będziesz trzymał Jego słowa i będziesz szedł za Nim, twoja dusza przylgnie do Jego duszy, niczego ci nie zabraknie. Zwróćcie uwagę, że Eliasz wszedł bez żadnej manifestacji. Bez żadnej manifestacji. Nie usiadł do niej i powiadał, nie mówił świadectw, jakie Bóg to przez niego chce zrobić i co zrobi. Po prostu wszedł i wypowiedział Słowo Boże do niej. Spokojnie. Delikatnie. Było to słowo obietnicy, które ona przyjęła do swojego serca. Tak mocno, że po prostu była zaślepiona tym objawieniem. Poszła, zrobiła ten podpłomyk, przyniosła Eliaszowi, podała mu do stołu i patrzyła na niego, jak on je. I wtedy stał się cud. Co się stało? Wszystko, co było po lewej stronie, nagle z takiego ziarka zaczęła rosnąć. Zobaczyła obfitość Bożego spełnienia. Zobaczyła, że dzban z oliwą jest pełny. Doświadczyła osobiście prawdy Bożego Słowa, że jeżeli ktoś przyjmuje Boże Słowo i trzyma je głęboko w sercu, to ono działa. Amen? Boże Słowo zawsze działa. Moje może nie działać. Kogoś innego może nie działać, ale Jego zawsze działa. Halleluja. Wiecie, kiedy zastanawiałem się nad tą wdową, zobaczyłem, że jeżeli my ufamy Bogu w trudnych czasami dla nas chwilach, powiedzmy w jakiejś chorobie, i przychodzimy z wiarą do Jezusa, tylko podkreślam z wiarą, jak ta Kananejka z okolic Tyru i Sodomu, z 15 rozdziału Ewangelii Mateusza, możemy słyszeć tak. Niech ci się stanie. Idź i niech ci się stanie. Idź i niech wypełni się to, z czym do mnie przyszedłeś lub przyszłaś. Idź, ja dotykam się tej dziedziny. Ja dotykam się tego problemu. Idź, zawróć, wróć do swego domu. On się rozwiąże. Gdyż ja jestem Pan, Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej z różnego rodzaju niewoli. Z różnego rodzaju niewoli. Wiecie, są ludzie, którzy żyją tym słowem. Po prostu są przesiąknięte jak gąbka wodą. Róża ostatnio kąpałem, rzuciłem gąbkę, podniosłem ją do góry, no po prostu woda leciała i leciała. Tak są ludzie, którzy są przesiąknięci Bożym Słowem i Jego Duchem. Kiedy naprawdę spotkałem takich ludzi, ostatnio częściej, kiedy mówią, przynoszą pewne rzeczy przed Boży tron, słyszą głos, idź, to się stanie. Kiedy składam dokumenty na uczelnię w ubiegłym roku, w domu kompletowałem je, zobaczyłem człowieka, do którego mam zanieść te dokumenty. I miałem jechać i do niego prorokować. Więc pojechałem na uczelnię, zapytałem się Piotra, kto przyjmuje tutaj dokumenty na uczelni, bo byłem pierwszy raz. A tam taki człowiek jest. A gdzie on ma swój pokój? A tu zaraz tam wyjdziesz w prawo. Więc poszedłem do niego z dokumentami i zacząłem mu prorokować, że przychodzą do niego zmiany. Po wakacjach spotkaliśmy się jako coachowie i on złożył świadectwo, że był w Warszawie, bo jest z Warszawy, organizowany konkurs na dyrektora szkoły. Złożył te dokumenty. I wygrał. Młody chłopak. Młody. I wygrał. Wiara rodzi się ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. Pewna Indianka w Meksyku miała wnuczka, który miał kilka kręgów na kręgosłupie, pokręcony, chodził. Nie chodził, tylko tak go noszono, dokładnie w taki sposób. Nie mówił, ślina mu uciekła i zobaczyła w duchu, że ma jechać do pewnego wierzącego człowieka, Dawida Hogana. I tak, tam się jedzie 12 godzin, Boże, jedź. Pojechała tam, jechała 12 godzin. Przyjechała do tego domu. Kiedy przyjechała do tego domu, rozmawiała z jego żoną. Powiedziała, że Bóg ją przysłał tutaj, żeby interweniowali tutaj ludzie w sprawie jej wnuczka, bo on jest umierający. W ogóle już się urodził bardzo nieszczęśliwy. I ona ją wzięła do kościoła. Spędziły w kościele 3 dni, 3 noce. Nie wychodziły stąd. Nie jadły, nie piły. Kiedy się modliły. A wiecie, że modlitwy są w duchu rzucane, tak? I bierzemy ten oszczep i rzucamy. I on leci. I kiedy jest to Boże tchnienie, to on trafia w cel w dziesiątkę. I postanowili tam po 3 dniach i po 3 nocach po poście, nie jedząc i nie pijąc, i jechać tam do tego szpitala. Kiedy tam wchodzili, przyjechała telewizja. Przyjechała telewizja, ponieważ stał się cud. Pewien chłopiec, któremu nie rokowano dłuższe nadziei do przeżycia. Nagle jego plecy się wyprostowały, jego nogi się wyprostowały, jego ręce się wyprostowały. Kości, których nie miał, nagle zaczęły odrastać. Jego twarz wróciła do normalnej. Do normalnego wyglądu. Skóra na twarzy, wszystko wróciło i dyrektor tego szpitala był po prostu On nie wierzył w to, co widzi. Stąd przyjechała telewizja. I się okazało, że ten chłopiec był wnukiem tej babci. Więc jeżeli w naszym życiu my kierujemy się Bożym Słowem i On, to Słowo i Duch Boży przyznaje się do nas, widzi postawę naszego serca, nie tylko usta. Wiecie, to musi współgrać, ale moje myśli, moje serce, moje usta, one muszą być w jednym pędzie. Bo dzieją się niesamowite rzeczy. One się dalej będą działy. One się będą dalej działy. To wszystko zależy, czy ode mnie i od ciebie, czy w twoim życiu, w moim życiu te rzeczy się będą działy. No ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale wiesz, najważniejsza jest miłość. Prawda? Bo przecież najważniejsza jest miłość. Ja zadam takie pytanie. Kościele, czy uważasz, że bez miłości można takie rzeczy robić? Czy jest ktoś mądry? Kto może odpowiedzieć na to pytanie? Czy bez miłości można takie rzeczy robić? Odpowiem. Nie można. Nie da się. Jest niemożliwe. Co uczyniła ta wdowa w Sarepcie, kiedy spotkała na swojej drodze Eliasza? Nadała mu pierwsze miejsce do wszystkiego. Dała mu pierwsze miejsce we wszystkim. Bóg zajął pierwsze miejsce w jej życiu. Zajął jej dom, zajął jej jedzenie, zabrał jej czas, bo przecież ona chodziła obok Eliasza, usługiwała mu, ale przecież no chyba w takie cuda nie wierzycie, że sam pokarm przywędrował do człowieka, też musiał go sporządzić. I co, nadała mu swój czas? Zostawiła jakby swojego syna na chwilę, zajęła się Eliaszem. Dała Bogu pierwsze miejsce we wszystkim. Bóg musi być pierwszym w życiu każdego z nas. To Jego wola musi się wypełniać w naszym życiu. A tak często jest inaczej. Tak często ja tak się złapałem na tym, że ja czasami robię odwrotnie, że to moja wola, że to ja zasiadam na tronie Bożym, a nie mój Chrystus. I mówię, Boże, ratuj mnie od takiego paradygmatu. Uwolnij mnie od tego. Ja tak nie chcę żyć. Żebyś ty był numer jeden. Żebyś ty kierował moim życiem. Żebyś ty rządził moim życiem. Czego się można nauczyć od tej wdowy? Na pewno tego, że jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, niczego nam nie zabraknie. Bo jej niczego nie zabraknie. Przez ten okres suszy, jaki przyszedł na Izrael, Bóg wypełnia jej dom wyżywieniem i dawa jej wszystko, co jej było potrzebne. Kiedy patrzę na życie wdowy, zobaczyłem, że nawet to, co może człowiek na chwilę utracić, Bóg jest w stanie przewrócić. Napisana jest historia, sytuacja z jej synem, że kiedy zmarł syn tej wdowy, Eliasz natychmiast zadziałał. On się nie zastanawiał. Boże, czy to jest twoja wola, żebyś ty wskrzesił to dziecko? Ale co zrobił? Szalony człowiek. Szalony człowiek. Bo Bóg używa szalonych ludzi. Bo Bóg chce, żeby Kościół, jego Kościół był szalony. On chce mieć szalonych ludzi. On chce mieć ludzi oddanych. Chce mieć ludzi posłusznych. Chce mieć ludzi, którzy będą z Boku, on będzie pierwszy. Bóg chce mieć dostęp do całego naszego życia. Do wszystkiego. On uwielbia mieć szalonych ludzi w Kościele. Naprawdę. Zaniósł chłopca Eliasz na górę i modlił się z wiarą. Bóg odpowiedział. Jakiś czas temu Michał Minkowski zadzwonił do mnie i powiedział, że dziecko jego kolegi z pracy umarło. Co on ma robić? Ja mówię, to jedź do kostnicy, się mów. Słucham? Jedź do kostnicy, się mów o to dziecko, dziewczynkę. Ja się będę modlił razem z tobą. Tylko najpierw porozmawiaj z ojcem, czy wyraża zgodę. Ale naprawdę? Tak naprawdę. Tak naprawdę. Jest po prostu, połóż, powiedz, że jesteś chrześcijaninem. A w Biblii jest napisane, że te rzeczy się dzieją, że działy się i dzieją się. Jeżeli ty chcesz położyć ręce na tą córkę i chcesz się modlić, żeby duch z duszą wróciły do jej ciała z powrotem. Dobra, to tak powiem. Pojechał do tego człowieka, ale rodzina mu zabroniła. I mówię, okej, jesteś wolny. Jesteś wolny. Chciałeś zrobić to, co Słowo Boże nakazuje. Bo znamy przecież Ewangelię Marka, 16 rozdział. Mamy iść na cały świat, głosić dobrą nowinę. I Marek mówi, że takie znaki będą nam towarzyszyć. Ostatnio spotkałem się z człowiekiem wierzącym, 35 lat jest uczniem Chrystusa. Te znaki, o bracie Jacku, już dawno przeminęły. Głupoty gadasz. Ja związuję tego ducha, który mówi przez twoje usta. Bo te znaki nigdy nie przeminęły i nigdy nie przeminą, aż przyjdzie Pan po swój Kościół. Bo tak jest napisane. Więc można żyć w 50% Jego Słowa. Albo w 10% Jego Słowa. Można żyć na 100%. Ale kiedy patrzę na życie Piotra, to zobaczyłem też życie, na życie Eliasza, to zobaczyłem też życie Piotra. Bo jest napisane w 9 rozdziale Dziejów Apostolskich, że była tam pewna kobieta, pewna niewiasta, chrześcijanka, Tabita, i ona zmarła. I posłano Piotra, żeby przyszedł do Jopy. Ja byłem w tym miejscu w Jopie. Widziałem to miejsce. Miałem taką łaskę. I przyszedł Piotr, poszedł na górę, historia się lubi powtarzać, poszedł na górę, zaczął się o nią modlić i jest napisane, co? Żona wstała. Żona wstała. Kiedy wypełniamy się Bożym Słowem i stajemy przed Nim w szczerości serca, będą przychodzić niesamowite rzeczy do naszego życia. Będą przychodzić niesamowite rzeczy do Twojego życia i do Twojego i do mojego. Jeżeli tylko otworzymy swoje życie, to Bóg wleje do nas swojego Ducha Świętego. Wleje tą oliwę, namaści nas i wleje mąkę. Wypełni cię Słowem Jego. Będziesz miał Słowo swoje na sercu, na ustach, w myślach. Będzie. Twój dom będzie wypełniony Bożym Słowem. Amen? Cały twój dom będzie wypełniony Bożym Słowem. Całe twoje życie będzie wypełnione Bożym Słowem. Kilka dni temu w pracy rozmawiałem z pewnym człowiekiem na temat Jezusa Chrystusa, kim był i dalej kim jest. On powiedział, zadał mi pytanie, a kto ty jesteś? Ja mówię, no jestem, co widzisz? Człowiekiem, człowiekiem. A skąd ty te rzeczy wiesz? W Biblii są napisane. Wiesz co? Bo ja jestem z odnowy w duchu świętym. Te same rzeczy wiem. Co ty wiesz? To powiedz mi jeszcze, z jakiego kościoła jesteś. Za kościół nie znasz. Ja wiem, ale wiesz, nie wygłupia się. Powiedz, z jakiego kościoła jesteś. O katolikos. Z powszechnego. Z kościoła katolickiego. Tylko z parafii zielonoświątkowej. Czyli z kościoła zielonoświątkowego. Tak. A, to wy nam wykradliście jedną osobę. To nie my, tylko Chrystus. Bo Duch Święty działa jak chce. Szumu Jego możemy nie słyszeć, efektów możemy też nie widzieć, ale Jego działanie jest widoczne, amen? Bo Bóg działa jak chce. On posyła swoich ludzi w różne miejsca. I oni stają przed Bogiem i Bóg ich używa. Jack Cock urodził się w Oklahomie w rok odzyskania niepodległości przez Polskę. To był człowiek, który dorastał w Ewangelii. I kiedy poszedł do wojska, w wojsku zaczął modlić się i głosić Ewangelię. Więc zamknięto go w zakładzie psychiatrycznym. I tam siedział kilka dni i kilka nocy. I cytował Boże Słowo i śpiewał pieśni. W pewnym momencie drzwi się otworzyły i wbiegł tam strażnik, żołnierz, który go pilnował, zapłakany, powiedział, że on już dalej nie może tego. Że on już tak dalej nie może. O co ci chodzi? No to mnie tak dotyka, że ja przyszedłem, żeby pokutować ze swojego życia przed tobą. I ludzie się zaczęli nawracać. Jego historia jest niesamowita. Działał w okresie Olara Robertsa, który organizował kampanie ewangelizacyjne pod namiotem. ale Jack Cole Bóg powiedział mu, że da mu największy namiot na świecie. Wiecie, on wybudował namiot na świecie, największy namiot na świecie, na połowę ludzi, którzy mieszkają w Żardowie, na 20 tysięcy ludzi. I 20 tysięcy ludzi wchodziło do tego namiotu. I tysiące ludzi było dzień w dzień zbawianych. Ludzie przyjeżdżali z całej Ameryki, z całego świata. Jest napisane, że kiedy wchodzili do tego namiotu, oddawali swoje życie Jezusowi, głusi odzyskiwali słuch, otwierały się oczy niewidomych. Inwalidzi wychodzili o własnych siłach. Któregoś dnia była tak ogromna burza, że kobiety i dzieci były porywane przez wiatr. Osoby dorosłe, faceci, którzy ważyli odpowiednią ilość, wagi, musieli stać twardo na nogach. I uderzył piorun. Jest napisane, historia o nim mówi, że kiedy piorun uderzył w maszt, zgasły wszystkie światła i kobieta została porażona piorunem i upadła. Chciano wezwać karetkę, ale Jack podszedł i tam się modlił o tą osobę. I ona po kilkunastu sekundach wstała, jak gdyby nigdy nic. To był człowiek, który był jeden z przywódców głosu uzdrawiania w Stanach Zjednoczonych. Był człowiek, który niósł Boże Słowo. Boży Duch go prowadził do takich miejsc, gdzie ludzie, którzy mówili, że znają Boga, przepraszali za to, że Go nie znają. Za to, że Go nie znają. Prawdziwe chrześcijaństwo wymaga żywych kontaktów z Jego Stwórcą. Amen? To jest prawdziwe chrześcijaństwo. Jeśli ja coś robię na 50%, to ja nie chcę tak żyć. Jeżeli ja coś robię na 10%, albo na 20%, albo na 30%, albo na 50%, na 70%, to ja wołam do Boga, Boże, zmień to. Chcę żyć dla Ciebie na 100%. Chcę żyć dla Ciebie na 100%. Druga wdowa z czasów Jezusa. A usiadłszy naprzeciwko skarbnicy, przypatrywał się, jak lud wrzucał pieniądze do skarbnicy i jak wielu bogaczy dużo wrzucało. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwie drobne monety, to jest tyle, co jeden grosz. I przywoławszy uczniów swoich, rzekł: zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej do skarbnicy niż wszyscy, którzy wrzucali. Bo wszyscy wrzucali z tego, co im zbywało, ale ta ze swojego ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. Wiecie, w tamtym okresie był taki zwyczaj, że jak ktoś miał taką torebkę jak siostra Iwona, przynosił pieniędzy, to pokazywał i wrzucał do skarbnicy, a tłum pił brawo. O, świetnie. O, cudownie. Ale jesteś ofiarny. A, dużo dajesz. Dużo dajesz. No dobrze, dobrze. Dobrze. To bardzo dobrze. Ale Jezus, kiedy zobaczył tę kobietę, zwołał apostołów: chodź, chodź, chodź. Zobaczcie, widzicie? Jej nikt nie bije braw. Nikt jej nawet nie zauważył. Pewnie wy jej nie zauważyliście. Czy ktoś z was zauważył? No nie. Ma życia więcej niż ten, który przyszedł z taką sakwą. Ona ma wszystko, co miała. Dała wszystko, co miała najlepszego. Została pobudzona przez mojego ducha. I dała wszystko, co miała. A wdowa Sarepty została pobudzona przez Ducha Bożego. Dała wszystko, co miała. Wiedziała, że jeżeli jest w Bożych rękach, niczego jej nie braknie. Amen? Jeżeli jesteś w Bożych rękach, dawaj mu wszystko, naprawdę, uwierz mi. Daj mu wszystko, co masz. Dziesięcina. Przecież jemu zależy na całym człowieku. Wiecie, Amerykanie uwielbiają dawać dużo pieniędzy i tak jak 2000 lat temu. Tu jest czek, 5 tysięcy, 10 tysięcy dolarów. Oni uważają, że jeżeli przyniosą dużo pieniędzy do kościoła, to wszystko to załatwia. Załatwia to sprawę. Nie muszą nic już więcej robić. Bo kasa wszystko załatwia. To jest nieprawda. jest kłamstwo. Pieniądze tak naprawdę niewiele załatwiają. Ale liczy się serce, liczy się postawa, liczy się moje życie, na ile ja jestem otwarty, na ile ja wchodzę w Boże powołanie, na ile ja wchodzę w Bożą służbę, na ile ja siebie daję. Pieniądze? No też, na miłość boską też. A to nie chodzi o pieniądze, to chodzi o moje życie. Na ile ja jestem w Nim zanurzony, na ile ja siebie daję Bogu, na ile On mnie używa, na ile On mnie chce dotykać, na ile On mnie chce posyłać, na ile. No właśnie, na ile, bracia, siostry, na ile? Pięknie powiedziałeś, na 100%. Przychodzili tam ludzie z różnymi zasobami. Usiadł przy tej skarbnicy nasz Pan i patrzył, jak ludzie dają. Czy dają ze smutkiem, czy z narzekaniem, czy z ociąganiem się, czy z radością. Czy z radością, Panie, wiesz, Ty masz słowa życia. Co ja mogę Ci dać? Jeżeli jest coś, co mogę Ci dać, powiedz. Ostatnio miałem taką sytuację, że Duch Święty przyszedł do mnie i powiedział tak. Pewną sumę pieniędzy przeznaczysz na to. Jakby dobrze, Panie, wiesz, że mam żonę. Jakbym nie miał żony, to wiesz wszystko. Ubranie jakieś mam, jedzenie mam, nie wnikam. Nic na tamtą stronę nie wezmę. Nagi przyszedłem i nagi odejdę. Przemodliliśmy to i daliśmy. Normalnie. Tak zwyczajnie, bo wiecie, jak Pan przychodzi, to człowiek wie na 100%. Amen? Wiecie, jak to jest, nie? Jak Duch Święty przychodzi i tak chce, żebyś wszedł w służbę. Nie chcę, żebyś siedział na krześle. Chcę Cię mieć blisko siebie. A mam Cię blisko siebie wtedy, kiedy mam Cię w mojej służbie. Chcę, żebyś poświęcił więcej swojego czasu dla mojego królestwa, bo jesteś moim naczyniem, bo jesteś moim narzędziem. To ja Ciebie wybrałem. To ja przecież umarłem za Twoje grzechy. To przecież Twoje grzechy, moje grzechy Cię przybiły do krzyża. Ja chcę mieć Ciebie na 100%. Jak powiedział, że Bóg zazdrośnie pragnie tego ducha, którego nam dał. A kiedy my jesteśmy otwarci na Bożego ducha, to On robi z nami to, co chce. W pokoju, w bezpieczeństwie, w miłości, we wszystkim, kim On jest. My jesteśmy otwarci, On działa w naszym życiu. Apostoł Paweł powiedział tak do kościoła w Koryncie. To skąpo się jest, skąpo też rządź będzie. A kto się obficie rządź będzie. Widzicie tą wdowę z Sarepty? Jak obfitość przyszła do jej życia? Jak zastosowała się do Bożego Słowa? Mamy dawać Bogu z radością nie tylko nasze pieniądze, ale również nasze całe życie. Ktoś kiedyś powiedział, że dawanie Bogu pieniędzy czy siebie samego w Jego Królestwie jest wyrażem stanu naszego serca. Mój dom, moja rodzina, mój samochód, moje pieniądze, tak naprawdę one nie należą do mnie. Tak naprawdę, bracie i siostro, one nie są Twoją własnością. To nie jest Twoje. Może się rozczarujesz, a może sobie przypomnisz, że to wszystko należy do Ojca. On napełnia nasz dom. Wszystkim, czego potrzebujemy. Ktoś się modli o żonę. Jest taki brat przyszedł mnie. Wiesz co? Modlę się o żonę. No i co? No i modlę się. A i długo się modlisz? 2 lata. Wiesz, jest tam taka siostra. No i co? No i dalej się modlę. Wiesz co? Przestań się modlić. Po prostu działaj. Po prostu podejdź do niej. Spotkaj się z nim. Zaproś ją gdzieś do kawiarni. Albo na modlitwę do zboru. Naprawdę. Ja mówię, tak, no co, ty niepoważny jesteś? Dobra, najpierw zaproszę na modlitwę, a później do kawiarni. No i świetnie. Jaka jest różnica między kolektą a ofiarą? Słowo kolekta to kolekcja, kolekcjonowanie, czyli zbiórka. Pewien gospodarz przygotowujący się do wesela w swojej rodzinie posłuchał rozmowę między kurą a świnką. Kura powiedziała tak: gospodarz przygotowuje wesele, będę musiała znieść dodatkowe jajko. Świnka na to: tobie to dobrze, ty składasz kolektę, ja chyba będę musiała złożyć ofiarę. Całe życie. Słuchajcie, co Duch Święty mówi? Całe ty. Od stóp do głowy. I wszystko, co jest, wszystko, co posiadasz, jest moje. Ja ci daję pewne rzeczy, żebyś mógł funkcjonować. Niektórzy lepiej funkcjonują, wiecie, jak to jest z gospodarnością, tak? Niektórzy gorzej. Niektórzy przyjechali do naszego kraju, mówią, że to wspaniały kraj, Polska, przepiękny. Niektórzy stąd odjeżdżają, niektórzy przyjeżdżają, niektórzy osiągają swoje cele, jedni na 100%, inni na 50%. Wszystko zależy od tego, na ile my jesteśmy otwarci i dajemy swoje życie. Uboga wdowa dała wszystko, co miała, dlatego że Bóg wszedł głęboko do jej świata, czyli do jej serca, i ona uświadomiła sobie, że życie z wiary to jest najlepsze, to co może ją spotkać. Życie z wiary. Słyszeliście o życiu Smitha Wigglesworta? Człowiek, który żył z wiary. Wielu, wielu ludzi dzisiaj żyje z wiary. I to nie znaczy, że oni mają, jedzą suchy chleb i piją wodę. Wprost przeciwnie, niektórzy jedzą kawior. Naprawdę. Niektórzy chrześcijanie obracają milionami. Miałem zajęcia z takim człowiekiem, który milionami obraca. Mówi, no i co z tego? Ja nie pozwolę, żeby mi pieniądz związał. Ale Duch Boży. Wiesz, jak to jest? Jak Duch Boży przychodzi do mnie, ja mam decyzję jakieś do podjęcia w swoim życiu. Ja się zamykam cały dzień z Panem. Ja mówię, naprawdę tak. A nie wyglądasz na takiego. Ale po owocach. Powiedział, po owocach. Zobacz na moje owoce. Ej, to na co chodzi? Nie pytam nawet. Paweł do kościoła Filipii napisał tak, 4:19. Mój Bóg natomiast zaspokoi wszelką waszą potrzebę według bogactwa swojej chwały w Chrystusie Jezusie. Nasz Bóg zaspokaja wszystko według swojego bogactwa i daje nam to, co nam jest potrzebne do naszego życia. Kończę już. Ta pierwsza wdowa z Sarepty, jak i ta druga przy Skarbonie, one oddały Bogu to, co miały. To, co miały najcenniejsze. Pierwszeństwo do dysponowania swoim życiem. Nie pieniądze. Nie jakąś gościnność. Ale pierwszeństwo do dysponowania swoim sercem, swoim życiem. Pierwszeństwo. Czy to nie jest godne do naśladowania? Czy te dwie kobiety nie są godne do naśladowania? Uważam, że są. Może w tej właśnie chwili Duch Święty do ciebie mówi, żebyś mu coś oddał. Kurczowo się czegoś trzymasz. Duch Święty mówi tak, oddaj mi to. Ja to wezmę i ja sprawię cud w tym miejscu. Ja dotknę się tego miejsca w naturalny sposób. Może Jezus nie jest pierwszy w twoim życiu, tylko są jakieś osoby, a dopiero Pan. Bo Duch Święty, myślę, że tak się nas zachęca, inspiruje, żebyśmy otworzyli swoje życie i żebyśmy pozwolili Mu, żeby On zasiadł na tronie naszego życia, żeby to On był pierwszy w decyzjach, które my podejmujemy w całym naszym życiu. To zrób to bez wahania. Twoje życie się zmieni diametralnie. Jeżeli Duch Święty mówi, że coś, pewne rzeczy musisz uporządkować, Nie wychodź stąd, zanim tego nie uporządkujesz przed Panem. Więc Panie, ja, jeżeli nie oddałem albo nie oddałam wszystkiego Tobie, to dzisiaj chcę to zrobić. Bo wiem, że Twoje Słowo Boże mówi, że mi się to będzie opłacać. Ale nie dlatego, że ja biorę swój kalkulator i kalkuluję, tylko dlatego, że Ty masz swój święty kalkulator i Ty to wszystko przekalkulowałeś. A kiedy wchodziłem tu na kazanicę, zobaczyłem nogi ludzi skrępowane, powiązane jakimś sznurem. Może jest coś, co Cię ogranicza, bo chcę Ci powiedzieć, że Jezus teraz przecina to przez swojego Ducha Świętego i chce Cię uwolnić z różnych rzeczy, które Cię trzymają. Nie pozwalają Ci, żebyś wszedł, czy weszła w Boże objawienie, w Boże obietnice głębiej. Bo Pan teraz to robi, a to widzę w Duchu. I Duch Święty zachęca nas, żebyśmy teraz otworzyli swoje serce, stańmy i żebyśmy wołali, jak Duch Święty nas pobudza. Nie musisz robić tego na głos, a jeżeli chcesz zrobić to na głos, zbudować zbór, to zrób to. Panie, my przychodzimy do Ciebie, hallelujah.